Chvála Bohu. Niektórzy doświadczeni kaznodzieje mówią, że jak ktoś zaczyna zwiastowanie od fragmentu piosenki, to jest katastrofa. Ale ja podejmę to ryzyko. Dawid mówi, że śpiewaliśmy, że Bóg dobry jest. Dawid mówi, że to, że tu jesteśmy, to znaczy, że Bóg jest dobry. Ja chciałem w tym kazaniu powiedzieć dwa świadectwa, tak czy tak, więc nawiązałem do tego i chcę je powiedzieć. To, że tu jestem, to z Bożej łaski. To, że tu jestem, to dlatego, że Bóg jest dobry. To, że to jestem, to tylko dlatego, że On powiedział, że będzie mnie strzegł. Wszyscy mniej więcej wiecie i zacznę od tych dwóch świadectw krótkich. Zimą, jak obniżyły się temperatury, w moim samochodzie służbowym zaczęło trzeszczeć zawieszenie, skrzypieć. Zgłosiłem się na serwis z tym moim samochodem, żeby w serwisie zobaczyli, co tam się stało. Przyjęcie, recepcja, serwis. Wychodzi ze mną doradca i mówi, jedziemy się przejechać, niech mi pan pokaże, co tu tak naprawdę trzeszczy. Okej. Jedziemy na jazdę testową, jazda próbna. W Pile to było, na takim osiedlu jednorodzinnym. I szukaliśmy garbu zwalniającego, czyli żeby samochód po prostu podskoczył i żeby było słychać to skrzypienie. Wjechaliśmy na takie osiedle domków jednorodzinnych, przejechaliśmy przez taki garb, skrzypienie było. On jeszcze specjalnie tam trochę szarżował tym samochodem, żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej. Wyjeżdżamy z tego osiedla domków jednorodzinnych drogą podporządkowaną i jest znak ustąp pierwszeństwa. Tylko że facet, który prowadził samochód i siedział obok niego, nie zauważył. I jedziemy tym samochodem, dojeżdżamy do tego znaku ustąp pierwszeństwa. On nie wie, że tam jest ten znak ustąp pierwszeństwa i jedzie tak, jakby to była główna droga. I w końcu krzyknąłem, że masz znak ustąp pierwszeństwa. On naciska na hamulec, ale nie zdążyliśmy wyhamować. Wysunęliśmy się moim autem tak na pół pasa, na drogę główną, a z lewej strony jedzie autobus. Awaryjne hamowanie. Jeden samochód, drugi samochód i już widzę, jak ten autobus wjeżdża nam przez boczną szybę, ale kierowca zdążył wyhamować. I tak kierowca autobusu zdążył wyhamować i tak mniej więcej 20 cm od lusterka kierowcy się zatrzymał. Nie moich, tylko tego kierowcy, który prowadził, tego gościa z serwisu. A więc Bóg jest dobry, bo obiecał mnie strzec. Włos mi z głowy nie spadł. Oczywiście zdarzył się tam taki drobny wypadek, bo starsza pani, która była w tym autobusie, upadła, uderzyła się w głowę, straciła przytomność. No i sprawa była trochę nieprzyjemna, no bo została wezwana karetka. Facet lekko spanikował i uciekł razem ze mną w tym samochodzie. Więc później policja, zgłoszenie, ja byłem świadkiem. I mało tego, wracam do domu tego samego dnia. Ledwo ochłonąłem po pierwszym wypadku. Wracam do domu tego samego dnia. Jadę od mojego taty i od mojej mamy z Margonina przez Pietronki do Chodzieży. I w lesie jest taki dość ostry zakręt. Przede mną jedzie Ford, taki dostawczy. Zza zakrętu wylatuje Opel Zafira. Zaczyna go wynosić tyłem. Kobieta, która kierowała tym Oplem, próbowała ratować sytuację, jeszcze lekko skontrowała, ale nie udało się. Uderzyła w tego Forda przede mną. Zrobiła dwa kółka. I tak na grubość tego tabletu, mniej więcej, minęła mnie. Ja się zatrzymałem kawałek dalej, bo obydwa samochody roztrzaskane, bo Ford wpadł w rów. Druga Zafira wpadła w rów, a ja w tym wszystkim cały. I musicie wiedzieć coś takiego, że kiedy człowiek jedzie 100 km na godzinę, to w ciągu jednej sekundy przejeżdża około 30 metrów. Ten Ford był 30 metrów przede mną. Więc gdybym ja znalazł się tam sekundy tylko wcześniej, to ten Opel nie trafiłby w tego Forda, tylko trafiłby we mnie. Rozumiecie? Powtórka z rozrywki, wezwanie policji i tak dalej, znowu świadek, spisywali mnie. Dzięki Bożej łasce tu jestem. Amen. Wyświetlcie Ewangelię Jana, 15 rozdział, 5 werset. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bracia i siostry, postanowiłem dzisiaj wygłosić kazanie. Cieszmy się i radujmy. Przyszedłem tu do was dzisiaj w swojej słabości właściwie, bo rano nie byłem w stanie prawie wstać z łóżka, dlatego że jestem przeziębiony, można powiedzieć. Ale moja córka modli się o swojego tatę z nałożeniem rąk i tata wstaje z łóżka. Tak się to kończy. Dziękuję Panu. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Dlaczego ja przytaczam ten fragment? Chcę nawiązać do mojego poprzedniego kazania. Wtedy mówiłem o kamieniu węgielnym, o ścianach, o budownictwie, o wątku, tak. Wiecie, co się stało na tym kazaniu? Ja mówiłem o wątku, o tym, że wątek to jest taki rodzaj ułożenia tych cegieł. I mówiąc o wątku, zgubiłem wątek w tym kazaniu. I nawiązuję do tego w tym celu, żeby pokazać, że właśnie kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, a beze mnie nic uczynić nie możecie. Bracia i siostry, ja miałem przygotowane świetne kazanie na poprzednim kazaniu. Byłem do niego przygotowany, miałem dwie anegdoty. To wszystko się trzymało kupy. I wygłosiłem je, ale wiecie, czego zabrakło? Zabrakło tchnienia Ducha Świętego. Tak, moi drodzy, zabrakło tchnienia Ducha Świętego. Jak Jezus mówi, że beze mnie nic uczynić nie możecie, to bez Niego nic uczynić nie możemy. Ja trochę przeżywam, wiecie, jak jako młody kaznodzieja, czy ktoś, kto wychodzi tutaj publicznie głosić, jak coś mu nie wychodzi. Przeżywam to i to jest normalne, bo tak samo przeżywał to pastor, diakon i wszyscy inni kaznodzieje, którzy na czymś się musieli nauczyć. Ja wam opowiem dzisiaj o tym trochę, jak Bóg mnie uczy. I nie potrafiłem sobie tego tak do końca wytłumaczyć, a wytłumaczenie jest bardzo proste. Jak nie ma Ducha Świętego, to coś zawodzi. Bracie i siostry, co zawiodło? Zawiodła komora. Jak nie ma komory, nie ma właściwej relacji, to nie ma tchnienia życia. Nie ma Ducha Świętego, nie ma Jego działania. Ja mam teraz dużo obowiązków wobec rodziny, bo wyposażam dom. Jest sporo pracy i wtedy komora zawodzi. I Bóg mnie uczy, że są priorytety. Coś trzeba wybierać. I że bez Niego nic uczynić nie mogę. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I Dawid w niedzielę mówił o takim, mówił kazanie o miłości, o cechach miłości. I mówił o pewnym człowieku, z którym rozmawiał, który przez rok chodził z urazą i o tym nie wiedział. I ja zaraz wam coś o tym człowieku więcej powiem. Zaraz go tu biografię przytoczymy. Bo tym człowiekiem byłem ja, albo jestem ja. Rozmawiałem z Dawidem na ten temat i dzisiaj chcę powiedzieć świadectwo właśnie o tym, co tam się wydarzyło. I teraz niech wam cały czas tylko dźwięczy w uchu to jedno słowo. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Niech to wam tylko dźwięczy w uszach i reszta będzie w porządku. Opowiadałem Dawidowi swoją sytuację, która wydarzyła się w te święta Bożego Narodzenia, albo właściwie wydarzyła się w poprzednie święta Bożego Narodzenia, a teraz właściwie się zakończyła w te święta Bożego Narodzenia. To trwało rok. Otóż moi bracia i siostry, jako wierzący człowiek, młody, jeszcze może nie do końca ukształtowany chrześcijanin, byłem z wizytą z moją żoną u jej wujka. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia w roku 2015. I rozmawialiśmy ogólnie na temat Bożego Narodzenia. Oni się pytali o tym, jak to u nas się obchodzi, jakie są różnice i tak dalej. I rozmawialiśmy o symbolach Bożego Narodzenia. Choinka, święty Mikołaj i tak dalej. Czy to jest świeckie, czy to nie jest świeckie. Takie ogólnie, powiedzmy, dyskusje mało istotne. I o co poszło? O choinkę. Ja nie wiem, co mi akurat wtedy przyszło do głowy i dlaczego tak się stało. Może naczytałem się jakieś tam rzeczy o symbolach właśnie Bożego Narodzenia. I rozmawialiśmy o tym, że choinka to pogański symbol, drzewo i tak dalej. Symbol jakichś starych tam wierzeń. I gdzieś w tej rozmowie ten Moniki wujek zaczął czuć się osaczony tym, co ja mówię. I czuł, że to jest taki afront w jego stronę. Że ja przychodzę do niego do domu i zaczynam go oskarżać o to, że obchodzi święta Bożego Narodzenia w taki sposób, jak obchodzi. Zaczął to traktować jako afront i zaczął to traktować jako oskarżenie w jego kierunku. Więc on zaczął używać bardziej ostrego języka, bardziej ostrej retoryki. Ja zacząłem używać bardziej ostrej retoryki. On zaczął używać bardziej ostrej retoryki. I skończyło się na tym, że padło takie stwierdzenie. Był brat mojej żony Moniki. On akurat choinkę w domu miał. My nie mieliśmy, bo nie mamy po prostu choinki w święta Bożego Narodzenia, tak jakoś. No i padło takie stwierdzenie, że on, jak on ma tą choinkę, to jest jeszcze jedyny normalny. W sensie, że my nie do końca, skoro tej choinki nie mamy. I ja wam muszę powiedzieć, że mnie to tak ubodło. I dotknęło mnie, że zostałem uznany za tak, no, nie do końca normalnego. I na tym się rozmowa zakończyła. Na tym się rozmowa zakończyła. I powstał taki kwas. Powstał takie niezrozumienie, powstało, no i tak się rozeszliśmy. No i teraz w tym całym końcoworocznym ferworze jest dużo okazji, dużo spotkań. Jedna Wigilia, druga Wigilia, inne rzeczy. Gdzieś ja zacząłem zapominać o tym, wyleciało mi to z głowy i nie rozpamiętywałem tego. To znaczy, że po prostu zapomniałem o sprawie. Po prostu zapomniałem o sprawie i nie rozpamiętywałem tego, ale wiecie co? Ale ten kwas został. Ta uraza została. To, co gdzieś tam zostało dotknięte, to zostało. I później, za każdym razem, jak pojawiał się temat, czy pojawiała się taka sytuacja, jedziemy tam, do nich, w jakimkolwiek celu, nie za bardzo mi było po drodze. Nie za bardzo mi było po drodze, nie chciałem tam za bardzo chodzić, nie chciałem tam jeździć, czułem niechęć. Czułem niechęć. I tak się to zdarzyło, że bardzo mało razy widzieliśmy się w tym roku 2016 całym z tego powodu. I mówię o tym dlatego, bracia i siostry, że nieprzebaczenie, uraza, to jest bardzo niebezpieczny stan dla chrześcijanina. To jest takie miejsce, w którym człowiek zaczyna dopuszczać do siebie osąd, i zaczyna dopuszczać do siebie brak miłości wobec drugiego człowieka. Zaczyna dopuszczać do siebie rzeczy, które w zdrowym sercu nie powinny się znajdować. I zaczyna dopuszczać do siebie po prostu, no, złe myśli na temat drugiego człowieka. Nie chcesz błogosławić, nie chcesz się o niego modlić, nie chcesz z nim przebywać. nie chcesz dawać mu ze swojego, z tego, co masz najlepsze. Po prostu nie chcesz. Dlaczego? Bo jesteś urażony. Dlaczego? Bo jest w tobie uraza. Dlaczego? No bo ktoś cię zranił. Bo ktoś powiedział coś albo potraktował cię tak, jak ty byś tego nie chciał. Kiedy nasz brat Krzysztof głosił o prześladowaniach i mówił o miłości, to mówił o tym, że czasem jest tak, i w każdym z nas to jest, że człowiek potraktuje cię nie tak, jakbyś chciał i gniewasz się przez wiele lat. Gdzie tu mówić o miłości zdolnej do tego, żeby przebaczyć? A gdzie dopiero o miłości, która oddaje życie jeden za drugiego? Dlatego dzisiaj stoję przed wami, żeby nakreślić taki kliniczny przykład pokazowy, żebyśmy wszyscy wiedzieli, do czego to prowadzi. I teraz zobaczcie, ta uraza trwa sobie tak przez rok i ona sobie gdzieś tam siedzi i jest nieruszana. I teraz zwróćcie uwagę na kilka ciekawych rzeczy. Ja przez cały zeszły rok głosiłem kazania, prawda? Normalnie modliłem się, normalnie nie czułem jakoś, żeby to była jakaś przeszkoda w moim duchowym życiu. Nie czułem, żeby to mnie ograniczało w jakiś duchowy sposób, albo żeby to był jakiś problem w moim wnętrzu. Nie odczuwałem tego w taki sposób. Wielokrotnie w zeszłym roku chciałem zbliżyć się do Boga, poszcząc i modląc się. Panie, pokaż mi. Panie, wskaż mi. Wiecie co? Ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek przyszło mi na myśl, że to jest problem. Ja nie przypominam sobie, żeby Duch powiedział mi, że to jest rzecz, która wymaga naprawy. I teraz na czystym sercu zaczyna się robić plama. Zaczyna się robić plama. Jak na zdrowym organizmie zaczyna się robić wrzód. I ten wrzód, jak tylko ma odpowiednio dużo krwi i składników odżywczych, to zaczyna obrastać. I rośnie, aż w końcu co musi zrobić? Musi pęknąć. I zbliża się Boże Narodzenie 2016. Ten wrzód się nadal obiera. I nagle moja żona dostaje telefon od tego rzeczonego już wcześniej wujka. Słuchaj, uważam, że wasze dzieci powinny mieć choinkę. I nagle ten wrzód po prostu eksploduje. On po prostu jak bomba atomowa wybucha, tak? Dlatego, że siedzi nierozwiązana rzecz. Siedzi i obiera się. I Duch Święty do mnie nie przemówił ani przez posty, ani przez modlitwy. I nie przemówił do mnie przez Słowo Boże. Więc zgadnijcie, jak do mnie przemówił. Przemówił do mnie przez moją żonę. Chwała Bogu, Panie za żony. Halleluja. Dlatego, że ja wybuchłem i nawytykałem tam po prostu, że to, że ten człowiek nie będzie mi układał życia, nie będzie decydował, co stoi w moim salonie, czy choinka ubrana w oświetlenie, czy nie ubrana i tak dalej, rozumiecie? To jest taka postawa obronna. Człowiek zraniony tak reaguje. I szliśmy na spacer i właściwie mieliśmy do nich iść. I moja żona, tak patrząc na to z boku trochę, mówi, słuchaj, wiesz co, ja nie wiem, co tu jest grane, ale zachowujesz się dziwnie. Zachowujesz się dziwnie, bo to nie jest aż taka rzecz, żeby to takie emocje powodowało. Co jest nie tak? Co jest grane? Aż się biedna popłakała. Bo tak było gdzieś tam, mieliśmy do nich iść i powiedziała, że ze mną nie pójdzie, bo jeżeli mam tam iść i tam kłócić się albo wytykać komuś coś, nie, to on nie pójdzie. I wtedy, wiecie co się stało? Stał się taki mały Boży cud, dlatego że człowiek, jeżeli chodzi z czymś bardzo długo, nie widzi rozwiązania, nie widzi jakiegoś takiego wyjścia. i nie widzi, co jest grane, to nagle przychodzi Duch Święty, który przemawia przez żonę. Przemawia przez żonę i nagle jakby ktoś mnie tak, wiecie, z jednej strony uderzył w twarz i z drugiej i powiedział, zobacz, teraz widzisz? I to było coś takiego, że ja jeszcze tam przez chwilę nie mogłem się z tym pogodzić, ale to było takie, o, jakby klapka mi w głowie przeskoczyła, albo jakby łuski z moich oczu opadły. I zacząłem widzieć tą sytuację tak jak ona, że faktycznie, przecież to nie jest sprawa, która może budzić aż takie emocje z tego powodu. I teraz słuchajcie, paradoks sytuacji. Idziemy na ten spacer, idziemy do nich. Ja mówię, że do nich nie pójdę z tego i tamtego powodu. Zaczynamy się kłócić o tą choinkę. Ona mi mówi, słuchaj, jest problem. Nagle mi te łuski spadają z oczu. Ja mówię, idziemy. Bo jak tylko Duch mi to objawił, mówię, Panie, ja nie mogę czekać. Nie mogę czekać. Załatwiam to od razu i idę tam prosto. Jak tylko to zrozumiałem i Duch Święty otworzył moje duchowe oczy na to, nie było odwrotu. Mówię, idziemy prosto, od razu. Dzieciaki w wózkach, jeszcze tam Monika mówi, picia nie mają. Mówię, nie, idziemy, koniec. Przepadło. I idziemy. Idziemy tam do nich. Idziemy do nich, zaszliśmy. Mówię do tego wujka, słuchaj, muszę z tobą poważnie porozmawiać. O choince. I wiecie co? On od razu wiedział, o co chodzi. To tylko świadczy o tym, że on wiedział. Jemu też to ciążyło. Jemu też to ciążyło. I opowiedziałem mu tą samą sytuację, że taka była sytuacja w roku 2015, daleko, daleko do tyłu, że rozmawialiśmy o choince, że poróżniliśmy się o to, czy choinka ma być ze światełkami, czy bez, czy z bombkami, czy bez, albo że w ogóle ma być, albo ma jej nie być. I że ja wtedy poczułem się dotknięty. Mówię, powiedział, no tak, ja też poczułem się dotknięty, że ktoś tu przychodzi do mojego domu i moralizuje mnie na temat choinki. Bóg wiele razy wcześniej mówił mi o tym, żeby powściągać swoje usta i używa przedziwnych sposobów do tego, żeby człowieka naprawdę nauczyć, jak to powinno być. Używa przedziwnych sposobów. Pozwala człowiekowi wierzącemu chodzić przez rok z takim wrzodem, wiecie, normalnie, takim naprawdę dioda, elektroda, taki pulsujący wrzód. I teraz, bracie i siostro, najlepsza rzecz z tego wszystkiego i co mnie najbardziej zdumiało, jak później myślałem sobie o tej sytuacji, najbardziej zdumiało mnie to, że moje duchowe oczy były na to ślepe. Najbardziej zdumiało mnie to, że ja nie potrafiłem tego w swoim sercu zdiagnozować. Najbardziej zdumiało mnie to, że ja chodziłem z tym i nie widziałem tego. Najbardziej zdumiało mnie to, że jako wierzący człowiek Bóg do mnie mówił i ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek powiedział mi o tym. Byłem bardzo zdumiony z tego powodu. I zacząłem pytać Pana, jak to jest? Jak to jest? O co tu chodzi? Pamiętacie kiedyś, że ja mówiłem, że trochę jest taką moją, powiedzmy, taką cechą charakterystyczną, że mam słabą pamięć do różnych sytuacji. To może być przyczyna, ale pytam, Panie, jak to jest? Jak to jest? Dlaczego to tak jest, że taka sprawa, nie wychodzi na jaw. I dostałem po pewnym czasie taką odpowiedź, że to po prostu był Boży plan, żeby mnie czegoś nauczyć. Radujcie się, kiedy Bóg was chłoszcze, kiedy was napomina i kiedy was doświadcza. Radujcie się, kiedy próby przechodzicie. Dlatego to świadczy o tym, że On was kocha. I że chcę dla was dobrze. To był Boży plan do tego, żeby doprowadzić do dwóch rzeczy. Jak ja poszedłem do Niego Porozmawialiśmy o tym szczerze. Powiedziałem, co mi leży na sercu, co jemu leży na sercu. Wiecie co, relacja 180 stopni w ogóle zmieniona. Ja dzisiaj rozmawiam z nim i już rozmawiamy ze sobą jak starzy kumple, po prostu. Bo nie ma tematu. Bo nie ma tematu, bo wydarzyło się pojednanie. Bo wydarzył się Boży cud. Bo wydarzyło się coś, co jest marzeniem Boga. Mieć gorliwość o swój lud i ustawicznie odpuszczać. Bo wydarzyło się coś, co Bóg chce widzieć nie tylko w moim życiu, co On chce widzieć w twoim życiu. Serce Ojca, przebaczenie. I nie przebaczenie, bracie i siostro, ja nie odczułem przez ten rok, żeby zebrało jakieś wielkie złe żniwo. Może nie rozwijałem się duchowo w takim tempie, ale ja nie odczułem, żeby to przyniosło bardzo złe żniwo. Ale jak coś takiego jest w twoim sercu, to najbardziej zdumiewające jest to, że możesz z czymś takim chodzić. Rok, dwa, pięć, 20, 50. I teraz, jeżeli każdy z nas miałby na czole wrzody, to byłoby widać od razu. Ale że my nosimy je na sercu, to sprawa już taka prosta nie jest. I ja dlatego mówię o tym, żeby wszystkim nam, bracie i siostro, uświadomić, że to, o co musimy szczególnie prosić Boga, to o duchowe objawienie. O duchowe objawienie. O duchowe objawienie. Panie, co jeszcze jest na moim sercu? Co sprawia, że nie jestem zdolny? Co sprawia, że nie mogę się rozwinąć? Co sprawia, że twoje ojcowskie serce nie może we mnie się rozwinąć? Co sprawia, że twoja gorliwość o twoją ziemię i ustawiczne odpuszczanie to nie jest mój, to nie jest moje wnętrze? Co jest? Panie, zwróćcie uwagę na to, że Bóg jako dobry ojciec. Zgodzilibyście w ogóle się z taką ryzykowną teorią, że ludzie nie są wdzięczni? Albo z taką ryzykowną teorią, że ludzie po prostu nie zachowują się tak, jakby Bóg od nich tego oczekiwał. Często tak jest. A On mówi: moja moc w miłości i w przebaczeniu. A On mówi: gorliwość o moją ziemię, ustawiczne odpuszczanie. To jest moje serce. To jest mój charakter. W tej relacji, kiedy ona była zepsuta, ja nie potrafiłem przejść ponad pewnymi rzeczami. Nie potrafiłem przejść ponad tym, że moje serce jest zranione. Ale Bóg, On robi to cały czas. Bóg, On robi to cały czas. Bracie i siostro, cały czas. I sprawię, że winy ich będą zakryte. I będą moim ludem. Choćby winy ich były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, bo jestem Bogiem łaskawym, bo jestem Bogiem sprawiedliwym. Moje upodobanie w łasce i przebaczeniu. Moje upodobanie w łasce i przebaczeniu. Bracie i siostro, jeżeli z dzisiejszego zwiastowania nie zapamiętasz nic więcej, zapamiętaj, że Boże objawienie, tylko Boże objawienie prowadzi do rozwiązania. Że tylko Boże objawienie i tylko to, co On wkłada w twoje duchowe uszy, prowadzi do rozwiązania. Tylko Jego duchowe oczy, Jego duchowe uszy są w stanie cię uzdolnić do tego, żebyś miłował i postrzegał sprawy tak jak On. Proś Boga o duchowe uszy, o duchowe oczy, żebyś widział tak jak On i żebyś słyszał tak jak On, ustawicznie odpuszczał. Ustawicznie odpuszczał. Przechodził ponad sprawami. Widział rzeczy. Widział sprawy. Nie te, które widać tu na ciele, ale te, które widać tu na duchu. Żebyś widział sprawy. Nie te, które możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka, ale te, które wyczytuje się gdzieś między wierszami. Kiedyś rozmawiałem z takim bratem, który też podjął taki post dość długotrwały, żeby poznać serce Boga, żeby poznać Jego charakter. I pytał się, Panie, zaczął zadawać pytania wprost, jaki jesteś? Wiecie, że naszym obowiązkiem jest poznawać charakter Boga? Wiecie, takie to jest ważne, żeby poznawać charakter Boga? Jeżeli znasz charakter Boga, twoje kroki nigdy się nie zachwieją, bo będziesz Go znał jako swojego Ojca, będziesz wiedział, jaki jest charakter Boga. Pytał, Panie, jaki jesteś? Objaw mi, jaki jesteś. I słyszę odpowiedź. Jestem, który jestem. Mówi, okej, Panie, może coś więcej. Modli się. Panie, jaki jesteś? Słyszę odpowiedź, jestem, jaki jestem. I w końcu próbował jeszcze dalej i zaczął za nim chodzić werset z Joela 2,18. I wyświetlcie go na chwilę. Joel 2,18. Księga Joela, 2, 18 werset. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. Czy to nie jest charakter Boga? Czy to nie jest charakter Boga? Czy On nie ma gorliwości o twoje życie? Czy On nie ma gorliwości o życie każdego człowieka, każdego z nas? Czy On nie ma gorliwości o twoje sprawy, o twoją rodzinę, o twoje dzieci? Czy On nie ma gorliwości o ciebie? I zmiłował się nad swoim ludem. Choćby wasze winy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją i staniecie przede mną jako sprawiedliwi. I nikt więcej nigdy nie będzie wspominał rzeczy dawnych. Dlatego, że jestem Bogiem prawym i łaskawym. Moje upodobanie jest w miłości i odpuszczaniu. Amen.